Efezjan, 5 rozdział, 21 werset do 33. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. To jest Boże Słowo. Być może już ktoś się poczuł lekko poddenerwowany, że będę mówił o małżeństwie. Nie będę mówił o małżeństwie. Przecież nie chcę dzisiaj mówić o małżeństwie, chcę mówić o Kościele. I fragment, który przeczytaliśmy, no mówi nam dosyć sporo na temat Chrystusa i na temat Kościoła. Więc dlaczego tego nie wykorzystać i nie nauczyć się właśnie z tego fragmentu, właśnie w tym temacie, w temacie Chrystusa i Kościoła, czy też może nawet bardziej, czy rozciągając, nawet bazując na nie tylko na tym fragmencie listu do Efezjan, ale i szerzej. I patrząc na stan chrześcijaństwa dzisiaj, to jestem zasmucony tym, co widzę, tak? Że nauka o Kościele została zepchnięta gdzieś tam na dalszy plan, albo została w jakiś sposób wypaczona, albo przestała być po prostu ważna. I w pewnym sensie, nie wiem, czy to będzie prawdziwe stwierdzenie, ponieważ nigdy nie sprawdziłem, czy ktokolwiek to zbadał. No, generalnie instytucja małżeństwa dzisiaj jest dosyć słaba. Dzisiaj łatwo o rozwody i prawdopodobnie tak samo, jeśli chodzi o Kościół. Kościół dziś jest słaby. Łatwo, w cudzysłowie, o rozwód. Niewiele trzeba, złe rzeczy się wydarzyły. Więc jest pewna potrzeba, myślę, żeby mówić, żeby przypominać, żeby nauczać na temat Kościoła, żebyśmy mogli rozumieć tę kwestię, ale przez to też, patrząc na Chrystusa i na Kościół, jeżeli jesteśmy w małżeństwie, ale też i nie, możemy się uczyć, ponieważ Chrystus i Kościół stanowią idealny model dla małżeństwa. Więc można powiedzieć, że mamy tutaj podwójną korzyść, mówiąc o Kościele. Mówimy też pośrednio o małżeństwie, jak ono powinno funkcjonować. Ale to można powiedzieć, że małżeństwo jest tłem, istotą natomiast dzisiejszego kazania jest kwestia Kościoła. Więc dziś chciałbym pokazać, czym jest Kościół oraz jaki jest jego stosunek, oraz jaki jest stosunek Chrystusa do Kościoła. Takie, można powiedzieć, przypomnienie podstawy. Więc zacznijmy. Przejdźmy do tego fragmentu. I pierwsza kwestia, którą chciałem pokazać, że Kościół to po prostu ludzie. Kościół to przede wszystkim ludzie. Apostoł Paweł mówi nam, że Chrystus ukochał Kościół. I w naszym języku, gdybyśmy spojrzeli do słownika, to jakie znaczenia słowa Kościół byśmy tam znaleźli? No, ja sprawdziłem w słowniku języka polskiego, mamy trzy definicje, trzy znaczenia tego słowa. Kościół, czyli wspólnota ludzi jednego wyznania, zwłaszcza wspólnota chrześcijańska. Drugie znaczenie to budynek, miejsce modlitwy chrześcijan. I trzecia definicja, no to jest Kościół, czyli instytucja kościelna reprezentowana przez duchownych. I dzisiaj prawdopodobnie, gdybyśmy się spytali ludzi na ulicy, co dla nich oznacza słowo Kościół, to prawdopodobnie druga definicja i trzecia definicja byłaby podawana najczęściej. Natomiast ta pierwsza definicja, no już dużo, dużo rzadziej, nieczęsto się zdarza, że ludzie myślą o Kościele w kategoriach ludzi, w kategoriach wspólnoty, w kategoriach zgromadzenia chrześcijan. Więc kiedy apostoł Paweł mówi nam, że Chrystus ukochał Kościół, to które znaczenie Kościoła miał Paweł na myśli? Czy Chrystus ukochał ludzi? Czy Chrystus ukochał budynek? Czy Chrystus ukochał instytucję kościelną, która jest reprezentowana przez duchownych? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w naszym tekście. W fragmencie, który przeczytaliśmy, kontekst daje nam odpowiedź na to pytanie. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus ukochał Kościół, a potem dodaje, że Chrystus wydał za niego samego siebie. To znaczy, że Chrystus umarł za Kościół. Kiedy apostoł Paweł mówi, że Chrystus wydał siebie za Kościół, to odnosi się do śmierci Chrystusa na krzyżu. Zatem możemy zadać pytanie, za kogo lub za co umarł Chrystus? I autor listu do Hebrajczyków udziela nam odpowiedzi w tym temacie. Jest napisane w Hebrajczyku 2:16-17. Oczywiste jest przecież, że Chrystus oczywiście ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Więc Chrystus nie umarł za anioły, Chrystus nie umarł za budynki, Chrystus nie umarł za instytucje kościelne, Chrystus umarł za ludzi, za lud, za potomstwo Abrahama. Izajasz, możemy powiedzieć, mówiąc o śmierci Chrystusa, mówiąc o śmierci sługi Bożego, którego przyjście zapowiadał, a te słowa zostały wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa. Izajasz mówi nam w 53 rozdziale, lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy na każdy na własną drogę, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Więc za kogo umarł Chrystus? Za ludzi. Więc te wersety pokazują nam bardzo wyraźnie, że Chrystus nie umarł za budynki, za instytucje. Chrystus umarł za ludzi, za grzeszników, za takich jak my. Zatem Kościół to ludzie, za których umarł Chrystus, za których wydał samego siebie. Ale gdybyśmy zatrzymali się w tym miejscu, to mielibyśmy definicję Kościoła niepełną. Byśmy mieli niewłaściwe, niepełne zrozumienie tego, czym jest Kościół. Dlatego trzeba iść dalej, trzeba tę definicję doprecyzować, ponieważ na ten moment jest ona zbyt ogólna. Więc druga kwestia. Kościół to ludzie, którzy zostali uświęceni i oczyszczeni przez Chrystusa. Wiemy już, że Chrystus umarł za ludzi, ale co dalej mówi nam apostoł Paweł? Apostoł Paweł napisał, przeczytajmy te wersety od 25 do 27. Mężowie, natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Więc apostoł Paweł mówi nam w tych wersetach, że Chrystus umarł za Kościół, ale dodaje, że zrobił to w konkretnym celu. Jaki to cel? Tym celem jest uświęcenie oraz oczyszczenie Kościoła. Chrystus wydał samego siebie za Kościół, aby go przygotować dla siebie, aby był to Kościół święty i bez jakichkolwiek niedoskonałości, żeby pod każdym względem, można powiedzieć, był piękny, był doskonały, żeby w nim nie było żadnego braku, żadnej zmarszczki, żadnej plamy. Tę świętość i doskonałość Kościół osiąga przez uświęcenie i oczyszczenie. A jak to oczyszczenie się dokonuje? Przez kąpiel wodną w Słowie. Co to znaczy? To znaczy, że Słowo Chrystusa, Dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, Ewangelia, jest jak woda, która służy oczyszczeniu i uświęceniu. Jeśli skorzystamy z tego słowa, jeśli zaufamy dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, to to słowo nas oczyści, czy też zostaniemy oczyszczeni dzięki temu słowu. Chrystus nas oczyści z naszego grzechu, z naszych niedoskonałości. Więc można powiedzieć, że to słowo Chrystusa jest jak kąpiel wodna, która oczyszcza człowieka z fizycznego brudu. Woda nie jest w stanie oczyścić nas z grzechu, ale Chrystus przez Ewangelię, przez dobrą nowinę, przez zaufanie Jemu, tej dobrej nowinie oczyszcza nas z grzechu. Zatem możemy powiedzieć, że dla Chrystusa Kościół to ludzie, za których Jezus umarł i którzy przez Niego, dzięki zaufaniu dobrej nowinie, zostali uświęceni i oczyszczeni z grzechu. Do tego Kościoła cały czas są dołączani kolejni ludzie, którzy dzięki śmierci Jezusa na krzyżu będą doświadczać uświęcenia i oczyszczenia przez zaufanie dobrej nowinie o Nim. I będzie tak się działo, dopóki Chrystus nie powróci. Ci wszyscy ludzie, którzy tego doświadczą, będą stanowić Kościół. Więc tak, już mam pewną już zawężoną definicję. Kościół to ludzie, których Chrystus ukochał, za których wydał samego siebie, aby ich oczyścić i uświęcić, aby przygotować, by byli świętymi, doskonałymi w Nim, przed Bogiem. Dlatego też możemy powiedzieć, że Kościół składa się z dwóch grup ludzi. Z dwóch grup ludzi wierzących, tych, którzy zaufali Jezusowi. Kościół składa się z tych, którzy żyją i z tych, którzy umarli i odeszli do Pana. Zatem możemy powiedzieć, że jest jeden Kościół Pana Jezusa Chrystusa, który składa się z dwóch kościołów. Tak, żeby to skomplikować trochę. Z kościoła na ziemi i z kościoła w niebie. Ale to dalej jest jeden Kościół. Tutaj taki rysunek przygotowałem. Jedna grupa ludzi, jedno zgromadzenie ludzi oczyszczonych i uświęconych przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale są oni, można powiedzieć, w dwóch różnych lokalizacjach. Więc ta coraz bardziej konkretna nam się robi ta definicja. Tak. Kościół to wszyscy ci, którzy, można powiedzieć, zawierzyli na przestrzeni czasu Chrystusowi, którzy zawierzyli do momentu Jego przyjścia powtórnego. I trzecia kwestia, którą widać w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Kościół to ludzie, którzy są członkami ciała Chrystusa. O czym dalej mówi apostoł Paweł? No mówi o tym, że Chrystus karmi i chroni swój Kościół. Chrystus karmi i troszczy się o swój Kościół. Ale dlaczego to robi? Robi to, ponieważ jego związek z Kościołem jest jak małżeństwo kobiety i mężczyzny. Kiedy kobieta i mężczyzna biorą ze sobą ślub, kiedy zawierają małżeństwo, to wtedy tych dwoje staje się jednym ciałem. Stają się jednością. Podobnie jest z Chrystusem i z Kościołem. Chrystus jest związany z Kościołem ślubem. W związku z tym Kościół stanowi Jego ciało, jest Jego ciałem. Chrystus i Kościół stanowią jedność. I Chrystus, ponieważ kocha swój Kościół, kocha go tak bardzo, że wydał za niego samego siebie, to karmi i troszczy się o swoje ciało, o swoją oblubienicę. Ale jak Chrystus troszczy się o Kościół? Jak Chrystus karmi swój Kościół? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak to wygląda w praktyce, jak ta troska wygląda w praktyce. Skoro mamy, można powiedzieć, dwie lokalizacje Kościoła, a Chrystus jest w jednej z nich, to jak Chrystus karmi, powiedzmy, tych na ziemi, tak? Boże Słowo uczy nas, że ci wszyscy, którzy zostali przez Chrystusa oczyszczeni i uświęceni po śmierci, idą do nieba. Ich dusze idą do nieba i tam przebywają z Panem. Apostoł Paweł mówi w kontekście śmierci, że że dla niego lepiej byłoby no, rozstać się z życiem i iść do Pana, i być z Panem. Więc takie było rozumienie chrześcijan, że kiedy chrześcijanin umiera, kiedy człowiek narodzony na nowo umiera, to idzie do Pana. I tam przebywa z Panem, więc Pan bezpośrednio, osobiście troszczy się o tych, którzy są już z Nim w niebie, ponieważ On przebywa w niebie. I możemy o tym czytać w różnych fragmentach Księgi Objawienia. Ja wybrałem jeden z 7 rozdziału, który nam pokaże, jak Chrystus troszczy się o ten Kościół w niebie. Objawienie 7 rozdział, 13 werset. Jeden ze starszych zadał mi pytanie, więc Jan ma wizję, tak, nieba. Kim są ci ludzie ubrani w białe szaty? Skąd przychodzą? Ty wiesz, mój Panie, odpowiedziałem, a on do mnie, to są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je w krwi baranka, dlatego właśnie są przed tronem Boga, służą Mu w Jego przybytku dniami i nocami, a ten, który siedzi na tronie, rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już głodni, nie dokuczy im pragnienie, nie spiecze ich słońce, nie wycieńczy upał, bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas. On ich poprowadzi do źródeł żywych wód, a Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Więc w taki sposób Chrystus troszczy się o Kościół, który jest w niebie z Nim, o tych wszystkich, o te dusze wszystkich wierzących, którzy są już z Nim. On ich pasie, On je pasie swoje owce i prowadzi do źródeł żywych wód. A co z tymi uczniami Pana Jezusa, którzy nie umarli, którzy żyją, którzy są tu na ziemi? No, skoro apostoł Paweł mówi, że Chrystus karmi, troszczy się o swój Kościół, to trzeba założyć, że Chrystus też się troszczy o Kościół, który jest tutaj. Ale nie jest to w sposób bezpośredni, tylko pośredni, można powiedzieć. Pan Jezus fizycznie jest w niebie, a nie na ziemi, dlatego to karmienie i troska odbywają się pośrednio. Jak? Myślę, że kolejny fragment odpowie nam na to pytanie. Dzieje apostolskie 20-28. Apostoł Paweł zwraca się do starszych ze zboru w Efezie. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Apostoł Paweł był przekonany, że jego dni na ziemi są policzone. Dlatego wezwał do siebie starszych kościoła z Efezu, będąc w drodze do Rzymu czy do Cezara, żeby się z nimi pożegnać, żeby przekazać im ostatnie polecenia dla tego kościoła. I jakie to końcowe polecenia? No między innymi to, aby paśli Kościół Boga, który został nabyty Jego własną krwią, aby paśli Kościół Chrystusa. Mają też uważać na samych siebie, ale też i na całą trzodę, wśród której Duch Święty ustanowił ich przełożonymi. Czyli jest tu mowa o Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Ale Kościół, o którym jest tu mowa, to nie cały Kościół, można powiedzieć ten powszechny, jaki znajdował się nie cały Kościół, jaki znajdował się na ziemi, nie Kościół powszechny, tutaj już jest bardziej lokalnie, można powiedzieć, lokalne odniesienie do Kościoła. Tutaj jest mowa o Kościele, który znajdował się w Efezie. Tam właśnie Duch Święty ustanowił tych wierzących, aby byli przełożonymi nad trzodą Chrystusa właśnie w tamtym mieście, w Efezie. Można powiedzieć też, że chodzi właśnie tu o Kościół lokalny. Więc Kościół lokalny jest też Kościołem Jezusa Chrystusa i jest w pełni Kościołem Jezusa Chrystusa. Nie jest jakimś mniejszym, pośredniejszym od tego Kościoła powszechnego. Ponieważ kiedy Paweł mówi o Kościele w Efezie, to właśnie używa słowa tego samego, którego używał wcześniej w Efezjan odnośnie Kościoła powszechnego. Zatem możemy powiedzieć, że Kościół na ziemi składa się z tych wszystkich kościołów lokalnych, przy czym każdy kościół lokalny jest w pełni kościołem. Nie brakuje mu niczego. Więc ten fragment, myślę, pokazuje nam bardzo klarownie, jak Chrystus karmi i troszczy się o swój kościół na ziemi. Odbywa się to w kontekście kościołów lokalnych. które składają się z ludzi oczyszczonych i uświęconych przez Chrystusa. Ludzi, którzy zaufali Jemu, którzy poszli za Nim. Widzimy, że ten kościół lokalny składa się z konkretnych ludzi oraz ma swoją konkretną strukturę. Starsi kościoła mają się opiekować tymi, których powierzył im Chrystus, więc są to konkretni ludzie funkcjonujący w konkretnej formie czy w konkretnej strukturze kościoła. Ale nasz główny fragment pokazuje nam coś jeszcze odnośnie kościoła. Kościół Pana Jezusa Chrystusa nie jest grupą ludzi luźno powiązanych albo w ogóle ze sobą niepowiązanych. Apostoł Paweł mówi nam w 30 wersecie, jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Jeśli uczniowie Jezusa są członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa, to muszą być ze sobą jakoś powiązani. Jest powiązanie z Chrystusem, ale też musi być powiązanie pomiędzy nimi samymi. Tym samym Jego Kościół składa się z połączonych ze sobą członków, z których każdy pełni w tym ciele jakąś rolę. Jest to wspólnota, która jest połączona z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Więc jest to, można powiedzieć, zorganizowana wspólnota uczniów, ponieważ każdy ma swoją rolę. Każdy ma swoją odpowiedzialność. Jest to wspólnota, w której jest pewien określony porządek. Jest to wspólnota, która jest zjednoczona wokół Chrystusa. Jest to wspólnota, która ma wspólny cel, aby służyć Bogu, aby wielbić Boga przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I w tym celu ma swoją strukturę, ma swoich przełożonych, starszych i ci starsi są wyznaczeni przez Ducha Świętego, aby prowadzić zbór. Oni nie są głową Kościoła, ponieważ głową jest tylko jedna głowa Kościoła, jest to Pan Jezus Chrystus, ale są współpracownikami pozostałych wierzących, pozostałych członków Kościoła. Tak apostoł Paweł myślał o sobie w kontekście innych wierzących, jako współpracownik, nie jako ten, który ma władzę nad innymi wierzącymi, ale jako ten, który jest współpracownikiem ze względu na Chrystusa dla nich, czy z nimi. Wszyscy członkowie tego ciała mają taki sam status przed Chrystusem. Nie ma różnicy. Wszyscy są kapłanami Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, ale w ciele pełnią różne role i mają przez to różne odpowiedzialności. Więc żeby to ciało mogło funkcjonować właściwie, to potrzebuje właściwego działania każdego poszczególnego członka. Nie tylko jednej grupy, wszystkich, każdego poszczególnego członka. A żeby tak się mogło dziać, no to każdy musi zaakceptować ten porządek, który ustanowił w Kościele Pan Jezus Chrystus. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan w 4 rozdziale, z Niego, czyli z Chrystusa, czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Kiedy funkcjonujemy właściwie w kontekście ciała Pana Jezusa, w kontekście lokalnego kościoła, to całe ciało rośnie, ponieważ rośnie każdy członek tego ciała. I w taki właśnie sposób Chrystus karmi i troszczy się o swój kościół tu na ziemi. Dlatego w Nowym Testamencie regułą jest, że tam, gdzie byli wierzący, to był Kościół. To byli oni członkami Kościoła, funkcjonowali w ramach Kościoła lokalnego. I była to konkretna grupa ludzi, do której dołączano albo z której odłączano, tak? czy usuwano, jeżeli jakiś członek nie funkcjonował w sposób godny Ewangelii. Więc apostołowie głosili Ewangelię w różnych miejscach, jeździli od miasta do miasta i wszędzie tam, gdzie się ludzie nawracali, to zakładali zbory, kościoły, w których zaraz potem ustanawiano starszych, biskupów, czy też przełożonych, pasterzy i nauczycieli. Więc osoba, która została oczyszczona i uświęcona przez Pana Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, rozumiała, że przyjmując Chrystusa, idąc za Nim, staje się częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, dołącza do tego zgromadzenia wierzących po to, żeby wzrastać w Chrystusa, żeby uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Osoba, która właśnie została oczyszczona i uświęcona przez Pana Jezusa Chrystusa, stawała się częścią lokalnego Kościoła, jeśli takowy istniał w pobliżu czy w miejscu zamieszkania. A jeśli nie istniał, to możemy powiedzieć z całą pewnością, że pragnieniem takiej osoby, takiego nowonarodzonego człowieka przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, że chce być częścią Kościoła, że chce wzrastać w Chrystusa. Zatem możemy powiedzieć, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa to ludzie, za których Chrystus wydał samego siebie z powodu swojej ogromnej miłości i których oczyścił i uświęcił poprzez to, że zaufali Jemu i którzy są zjednoczeni z Nim jako Jego ciało. Ponieważ Chrystus ukochał swój Kościół, dlatego też troszczy się o Niego. Chrystus w bezpośredni i osobisty sposób troszczy się o Kościół w niebie, o tych, którzy odeszli z tego świata do Niego, ale też Chrystus w osobisty i pośredni sposób troszczy się o Kościół tu na ziemi przez Ducha Świętego. I ta opieka nad Kościołem tu na ziemi odbywa się w ramach kościołów lokalnych, w ramach zborów lub zgromadzeń lokalnych. I takie lokalne kościoły funkcjonują w oparciu o pewien porządek, jaki ustanowił Chrystus. Więc Chrystus ukochał Kościół. Ale gdybyśmy mieli zmierzyć tę miłość, to jak bardzo Chrystus ukochał Kościół? Jako odpowiedzi możemy użyć słów pewnej pieśni chrześcijańskiej, którą śpiewamy od czasu do czasu, którą delikatnie zmieniłem. I to są słowa: jak bardzo Chrystus kocha nas. Nie można tego zmierzyć, że Syn swe życie dał, by grzesznych ludzi zbawić. Nie można tej miłości zmierzyć. Ona jest tak wielka. Miłość do Chrystusa, do Kościoła, miłość Chrystusa do Kościoła musi być ogromna. I nie ma takiej skali, która mogłaby ten ogrom Jego miłości wyrazić. Skoro Chrystus wydał samego siebie za Kościół, to znaczy, że jest to największa miłość. Gotowa do największej ofiary, największego poświęcenia samego siebie. Ale jeśli mówimy o miłości Chrystusa do Kościoła, to musimy mówić o dwóch aspektach tej miłości. O pierwszym przed chwilą powiedziałem. Chrystus ukochał Kościół i wydał za Niego samego siebie, ale jest też drugi aspekt tej miłości. Ach, ten drugi aspekt jest taki, że Chrystus ukochał Kościół i uczynił go swoją oblubienicą, swoją małżonką. Paweł napisał: właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Więc Chrystus ukochał Kościół, wydał za Niego samego siebie, ale też Chrystus ukochał Kościół, aby Kościół stał się Jego oblubienicą, Jego małżonką. I Chrystus troszczy się o ten Kościół. Więc Chrystus związał się z Kościołem na wieczność. Chrystus i Kościół to jedno ciało. Kościół oczywiście nie jest Chrystusem i nigdy nie będzie. Tak jak żona nie jest mężem i nigdy mężem nie będzie. Ale ponieważ Chrystus związał się z Kościołem tym węzłem małżeńskim, przymierzem, to Chrystus i Kościół są jednym ciałem. Tak jak mężczyzna i kobieta, którzy poprzez ślub stają się jednym ciałem, są fizycznie dwoma, ale są jednym. Są jednością, są jednym ciałem w Bożych oczach. Widzimy też, że Chrystus karmi swój Kościół i troszczy się o Niego. Chrystus troszczy się o Kościół składający się z tych, którzy są już z Nim w niebie, ale też Chrystus troszczy się o Kościół tu na ziemi. Jego troska jest okazywana przez kościoły lokalne, poprzez zbory, poprzez lokalne zgromadzenia i w tych lokalnych kościołach czy społecznościach Chrystus ustanowił przełożonych, aby prowadzeni przez Ducha Świętego paśli i troszczyli się o trzodę Chrystusa. A to oznacza, co to właśnie oznacza? To oznacza, że że to, że się spotyka dwóch czy trzech chrześcijan w jednym miejscu i nawet się razem pomodlą, to wcale jeszcze z nich nie czyni Kościoła. Oczywiście Chrystus jest pomiędzy nimi, ale to jeszcze nie czyni z nich Kościoła. Bo żeby był Kościół, to trzeba coś więcej niż tylko to, że się zgromadzą w jednym miejscu. Jakaś grupa chrześcijan się spotka w jednym miejscu. Trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków, ale o tym innym razem. Dlatego też postawa. Bardzo często dzisiaj można spotkać postawę, która mówi: Chrystus tak, ale Kościół nie. Więc taka postawa jest postawą zdecydowanie przeciwną Chrystusowi, ponieważ Chrystus i Kościół stanowią jedno ciało. To nie można Chrystusa i Kościoła rozdzielić. Nie można rozerwać Chrystusa i Kościoła, a jeśli próbujemy to uczynić i stwierdzamy: Chrystus tak, ale Kościół nie, to ostatecznie nie mamy Kościoła, ale też i nie mamy Chrystusa. Ponieważ Chrystus i Kościół to jedno. I ostatnia rzecz, ale bardzo ważna rzecz. W tej definicji Kościoła mamy pewne konkretne ostrzeżenie. Jakie? Takie, że możemy pomyśleć o Kościele, o pewnej ziemskiej instytucji, jakby nie było. No bo są to ludzie, którzy funkcjonują w jakimś określonym porządku, mają swoje prawa, mają swoje obowiązki i funkcjonują razem, więc jest to jakaś, jakby nie było, instytucja mniej lub bardziej formalna. I więc można być członkiem w takim kościele i w tym samym czasie nie być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Można się angażować religijnie, można być zaangażowanym religijnie, można mówić kazania, można śpiewać, można czytać, można modlić się, można pościć, można karmić ubogich, cokolwiek, można ewangelizować i ciągle nie być częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Można być ochrzczonym, widniejącym w spisie członków Kościoła lokalnego i ciągle nie być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Kościół Chrystusa jest Kościołem świętym, niczym nieskalanym. Dlatego Chrystus umarł za swój Kościół, aby go oczyścić i uświęcić. Więc zanim ktokolwiek zostanie włączony do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, musi doświadczyć oczyszczenia i uświęcenia. Musi przejść przez tą kąpiel wodną w Jego Słowie. W Słowie Chrystusa, w Ewangelii, w Dobrej Nowinie. I dopiero wtedy, kiedy tak zostanie oczyszczony i uświęcony przez Ewangelię, przez zawierzenie Chrystusowi, dopiero wtedy może staje się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. A kiedy człowiek zostaje oczyszczony i uświęcony? No kiedy zaufa dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, kiedy zgodnie z nauką Jezusa odrzuci grzech ze swojego życia i stanie się uczniem Chrystusa, da temu wyraz w chrzcie wodnym w imieniu Jezusa Chrystusa i w lokalnym kościele będzie uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Dlatego jeśli jeszcze nie zadałeś sobie tego kluczowego pytania, to zachęcam, abyś zadał je sobie dziś, teraz. Czy zaufałem Jezusowi Chrystusowi? Czy opamiętałem się z grzechu, z tego grzesznego życia? Czy stałem się uczniem Pana Jezusa? Czy naśladuję Go w swoim życiu? Jeśli nie, to przykro mi to powiedzieć, ale nawet jeśli jesteś formalnie częścią, członkiem jakiegoś kościoła, jeśli nie doświadczyłeś tego oczyszczenia i uświęcenia przez Ewangelię, przez zawierzenie, przez zaufanie Jezusowi, to nie jesteś częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zaufaj Jemu. Zaufaj Ewangelii. Opamiętaj się z grzechu. Zaufaj Chrystusowi. Stań się Jego uczniem, a On cię oczyści i uświęci. I wtedy cię włączy do swojego ciała. Jeśli masz jakieś wątpliwości albo pytania, i chciałbyś porozmawiać na ten temat, to bardzo chętnie służę pomocą. Możemy porozmawiać po nabożeństwie, albo też możemy się umówić na w jakimś innym terminie. W każdym razie daj znać, jeżeli byś chciał porozmawiać. Amen.